Przez ostatni tydzień jakby ciągle powracał temat dobrego pasterza w związku z tym tygodniem, który przeżywaliśmy. No jakoś tak ten temat wokół mnie krążył, jakoś mnie tam dotykał i tak pomyślałem, że nie będę teraz się silił na wymyślanie czegoś nowego, tylko podzielę się tym, co się działo przez ten ostatni tydzień właśnie w związku z tym tematem pasterza. Dlatego też najpierw chciałem przeczytać fragment Ewangelii Jana z rozdziału 10, a potem trochę powiedzieć o tym, co to ta Ewangelia poruszyła. Zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera oddźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich: Zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami, rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Kilka lat temu, chyba to już było kilka lat temu, oglądaliśmy z braćmi jakiś film, sensacyjny chyba to był nawet. Ale nie pamiętam już tytułu, ani nic co tam było, tylko pamiętam jedną scenę z tego filmu, w której to scenie pewien ksiądz spotyka się z profesorem religiologii, znawcą wszystkich religii i kultur, i zadaje mu pytanie: czy ty wierzysz w Boga? Na to pytanie profesor zaczyna mu przytaczać wszystkie definicje, jakie zna, począwszy od tego, czym jest religia, jak religia się wypowiada o Bogu, jakie są tradycje, jak te tradycje określają Boga itd., itd. I po jakimś krótkim wywodzie ten ksiądz tak na niego patrzy i mówi: tak, ale ja nie pytam, czy ty wierzysz w to, co ludzie mówią o Bogu, tylko pytam, czy ty wierzysz w Boga. I po tym pytaniu następuje taka długa cisza, w której ten profesor w zasadzie nie wie, co ma odpowiedzieć. Jak pamiętam tę scenę, dlatego że wydaje mi się, że ona jest takim obrazem pewnego mechanizmu, który często się pojawia, który jest gdzieś tam jakoś zasiany. Pewne zwątpienie, jakaś niepewność, chęć dowiedzenia się, jak to jest z tym Bogiem. Bo przecież spotyka się różne teorie, różne koncepcje, różne religie, różne filozofie, nawet na Discovery albo na innych programach mądrzy profesorowie w jakiś przedziwny sposób interpretują tradycje biblijne, też różne są szkoły, różni są nauczyciele. Jak tu się z tym wszystkim odnaleźć? Kto tu ma rację? Za kim tu iść? Kogo tu słuchać? Czy brać od wszystkiego po trochu? Czy może pójść za jednym? A jak się okaże, że on nie ma racji? Jak się tu w tym wszystkim odnaleźć? Tak naprawdę ta niepewność jak paraliżuje nas i nie pozwala nam dać się poprowadzić tak do końca. Bo po prostu jest czymś naturalnym, że zanim wyruszymy w drogę, chcielibyśmy coś o tym wiedzieć. Dzisiaj w Ewangelii wieczorem usłyszymy to dziwne stwierdzenie Tomasza: Panie, no nie wiemy. My nie wiemy, gdzie mamy iść. My nie wiemy nawet, gdzie Ty idziesz. To skąd mamy znać drogę? Jak to jest z tym rozumieniem. Bo często to jest tak, że zanim wyruszymy gdzieś w drogę, po pierwsze chcemy wiedzieć, gdzie to się idzie, jak to się idzie i co nas mniej więcej może tam czekać na tej drodze. Tylko czasami jest tak, że takie założenia powodują, że próbujemy tam do tej owczarni dostać się inną bramą niż tą, która jest otwarta. I tak naprawdę to jest taki punkt, który jest bardzo ważny, żeby zobaczyć tego, jaka jest ta pierwsza motywacja wyruszenia w drogę. I ten obraz pasterza jest doskonały. Ja muszę wam powiedzieć, że ja wiele lat się zmagałem z tym obrazem pasterza. Bo dla mnie ten pasterz w ogóle był nienośny. Ja w ogóle nie wiedziałem, po co ten Pan Jezus mówi o tym pasterzu, o tej zagrodzie. Próbowałem to w różny sposób zrozumieć. Nijak. Nijak. To było dla mnie trochę takie dziecinne. Kojarzyło mi się z katechezem szkoły. O Panu Jezusie, dobrym pasterzu. A tymczasem ten obraz jest strasznie nośny. Dlatego, że nośny jest o tyle, że w tym obrazie jest pokazany pasterz i owce, których nie chodzi o to, że one coś rozumieją. One nie chodzi o to, że one coś rozumieją, że znają. One po prostu słyszą głos. Byłem w biskupowie bracia hodują owce. I to jest ciekawe doświadczenie. Jak ja tam chodziłem koło tych owiec, to one w ogóle na mnie nie reagowały. Kompletnie. Tak jakby po prostu... Ani nie uciekały, ani się nie przybliżały, nic. Chodziłem wokół tej zagrody, tam coś próbowałem jakoś tam pogłaskać, coś tam, nic, nie, nic. Wystarczy, że pojawił się ojciec Jakub i ojciec Jakub je zawołał i one wszystkie przyszły w jedno miejsce. Wszystkie jak jedna. To jest takie ciekawe, że tu nie chodzi o to, że one coś mają rozumieć. One po prostu znają ten głos. One po prostu znają tą osobę. To jest ta osoba, której one ufają. Innemu nie zaufają. Inny nie ma posłuchu. Inny nie przekonuje tych owiec. To jest tylko ten jeden głos, który może być rozpoznany i za którym one mogą pójść. To znać w języku Biblii, tak jak wiecie, nie tyle chodzi o poznanie intelektualne, o rozumienie takie na poziomie intelektualnym, ale chodzi przede wszystkim o zaufanie i o wspólnotę. To zaufanie i wspólnota to jest coś, co buduje tą prawdziwą relację. I wtedy jest bezpieczeństwo. To jest to, co stoi na początku wyruszenia w drogę. Nie wiadomości na temat tej drogi. Nie wiedza na temat, gdzie ona idzie, dokąd tam się dojdzie, i co trzeba ze sobą zabrać, ale przede wszystkim zaufanie temu, który mnie na tą drogę wprowadza. To jest bardzo ważne, dlatego że jeśli się nie zaufa, to człowiek zostaje sam. Jeżeli nie zaufa, to zostaje sam. I prędzej czy później wyląduje w takim punkcie, w którym nic nie rozumie już. W którym już wszystko mu się wali, w którym już wszystkie pytania zostają bez odpowiedzi. I wtedy się pytam, jakie ma szanse? Co przychodzi z tych wszystkich filozofii życiowych? Co przychodzi z tego całego przemyśliwania świata i układania sobie tak, jak podpowiada mi moja filozofia, czy filozofia, którą zaczerpnąłem od innych? Co wtedy? Co się wtedy dzieje? Jaka jest wtedy nadzieja dla człowieka? Jest ciekawa sprawa, że jest ten druga osoba, która jest najemnikiem. Najemnik to jest ktoś, kto już samym tym wyrazem po polsku, on nie budzi w ogóle zaufania. Już samo słowo najemnik nie budzi zaufania. Co dopiero wiadomo, że najemnik jest wynajęty po to, żeby wyegzekwował pewne zadanie. Jemu tak naprawdę nie zależy ani na osobie, ani na czasie. Jemu zależy na wypełnieniu zadania. Z tego będzie rozliczany i tak naprawdę o to mu chodzi. Jakie będą straty, czy nawet będą straty osobowe, to już mnie interesuje. Niestety korporacje trochę działają też na tej zasadzie, nie? Cóż nam szkodzi poświęcić paru ludzi ze względu na większe dobro, nie? Cóż nam szkodzi ponieść pewne ofiary nawet osobowe, jeśli na tym możemy zarobić i to nieźle. To jest najważniejsze. Nie? I wtedy rzeczywiście to nie budzi żadnego zaufania. Nie budzi zaufania dlatego, ten człowiek nie budzi zaufania dlatego, że jemu nie zależy na tych owcach, jemu nie zależy na tych osobach. I jak się tak podchodzi, też ma się taki obraz trochę Boga, który jest takim kimś, kto egzekwuje tylko wypełnienie zadania, no to trochę jest, to przypomina tak, jakbyśmy nasze życie porównali do firmy, w której jesteśmy zatrudnieni na umowę o dzieło albo umowę zlecenie. Jak nie wypełnisz dzieła, nie dostaniesz kasy. Jak się nie wywiążesz z umowy, to cię wyrzucą. To tak naprawdę by tylko o to chodziło. A tymczasem to w tym obrazie to, co jest też niesamowicie uderzające, to jest to, że dla pasterza są ważne przede wszystkim owce. To one są najważniejsze. Nie zadanie, nie egzekwowanie tego zadania, nic, tylko one. To powoduje, że każde zagrożenie, które one przeżywają i każda trudność, które one przeżywają, są zagrożeniem i trudnością dla pasterza. Są zagrożeniem i trudnością dla pasterza. Ja myślę, że jakieś odbicie tego jest także w rodzinie, ale ja to też odczuwam we wspólnocie. Jeżeli naprawdę mi zależy na osobach, naprawdę chcę jakoś pomóc, to każda trudność i zagrożenie bezpośrednio uderza mnie także. Myślę, że w rodzinie jest podobnie, że rodzice nie mogą patrzeć obojętnie na to, co się dzieje z dziećmi, że zagrożenie dla dzieci jest ich zagrożeniem, że to, co się, te trudności, które się pojawiają, są ich trudnościami. One przeżywamy to egzystencjalnie. To nie jest tylko kwestia tego, że ach, nie chcesz, to nie. To nie jest kwestia takiego doraźnego poradnictwa na zasadzie takiej, że ktoś ma problem i ja mu mogę coś poradzić, a jak on chce przyjąć to, to przyjmie, jak nie chce przyjąć, to nie przyjmie. W tych głębokich relacjach tu nie chodzi o to, czy przyjmie, czy nie przyjmie, ponieważ mi zależy tak naprawdę na czymś człowieku, to ja będę próbował różnych dróg dojścia. Chyba, że mi nie zależy. To wtedy bardzo szybko można stwierdzić, no, miałeś szansę, nie skorzystałeś, nie mamy o czym rozmawiać. Nie? Tymczasem tu jest właśnie to, ten obraz pasterza, który powraca także w psalmie 23. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę. Dlatego, że nie jestem sam. Jeżeli jestem sam, no to bieda, bo wtedy rzeczywiście z tymi wszystkimi lękami, trudnościami, z tym wszystkim, co uderza, zagrożeniem, z tym wszystkim tak naprawdę zostaję sam. Więc jakby w wyruszeniu na tą drogę przede wszystkim liczy się nie ten, kto ma rację. Tu nie chodzi o rację. Tu nie chodzi przede wszystkim o rację. To nie jest warunek też, żeby mieć wiedzę na ten temat. To nie jest też tak, żeby najpierw się musisz naczytać, nasłuchać, a potem dopiero możesz wyruszyć. Nie, to już uczysz się krocząc drogą. To jest to doświadczenie. Natomiast u samego początku stoi to zaufanie. A za tym zaufaniem idzie także taka pewna akceptacja, przyjęcie tego, że będzie wiele rzeczy, których ja po prostu nie zrozumiem, nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem. I one będą w moim życiu się wydarzać i one muszą się wydarzać po to właśnie, żebym stał się bardziej człowiekiem. Ale wiem, że tak ma być, dlatego że ufam komuś większemu niż tylko mój pomysł i ja sam. To jest coś, co się z tym wiąże. W naszej praktyce medytacji to, o czym mówimy teraz, jest właściwie kluczowe. Bo inaczej, kiedy zaczynasz praktykę z pewną chęcią najpierw dowiedzenia się o tym, to co robi ta wiedza? Wiedza często rodzi pewne oczekiwania. Bo się czyta różne książki i słyszy się o różnych ludziach, którzy tam coś poosiągali, poznajdowali, poprzeżywali i też bym tak chciał. Wiedza rodzi jakieś oczekiwania. Wiedza także powoduje, że ja zaczynam kontrolować tę ścieżkę. Jeśli wiem, co to jest tą medytacją i na czym ona polega, to ją będę kontrolował. Natomiast tak naprawdę w tym wyruszeniu na drogę chodzi o to przede wszystkim zaufanie. to zaufanie, które jest odpowiedzią na pierwotną motywację podjęcia tej praktyki. Ale ja myślę w ogóle podjęcia życia. Kiedyś z Darkiem żeśmy sobie tak rozmawiali, bo my tak sobie teraz w tygodniu przynajmniej raz mamy taki czas, że możemy się sobie porozmawiać. Rozmawialiśmy o różnych praktykach i także o wyborach życiowych i stwierdziliśmy, że jakby jednogłośnie, że tak naprawdę bez tej modlitwy wewnętrznej no trudno się odnaleźć w tym, co jest takie zewnętrzne. Jeśli nie ma tego skierowania do wewnątrz, to trudno pojąć sens tego wszystkiego, co się robi. Że można być tak naprawdę przez 50 lat recytatorem psalmów w klasztorze benedyktyńskim. Naprawdę. I są tacy mnisi, którzy recytują psalmy. Nic więcej. To jest tylko recytacja. Tam nie ma żadnego spojrzenia do środka. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Druga rzecz też jest taka, że teraz mieliśmy tutaj spotkanie w klasztorze, takie rady z całej kongregacji. Omawialiśmy różne rzeczy i różne oczywiście trudności także. I jak widzieliście, był taki ojciec z Nigerii. Bardzo mądry gość zresztą. I rozmawialiśmy tak potem po wszystkim i on mówi: Maksymilian, wiesz, to jest tak, że większość z tych problemów rodzi się z tego, że ludzie nie wiedzą, po co są w klasztorze. Gdyby każdy z nich wiedział głęboko, po co jest w klasztorze, nie? Jaka jest motywacja, gdyby wracał do tej pierwotnej motywacji, takiego: przyjacielu, po coś tu przyszedł, to wszystkie te szczególiki, te trudności takie, które się tam mnożą, one by nie były priorytetowe. Nie mówię, że nie było ich by wcale, ale nie byłyby priorytetowe. Myślę, że to samo jest z praktyką medytacji. Jeśli zapomina się o tej pierwotnej medytacji, albo ciągle nie wraca się do tej pierwotnej motywacji, jaka, przyjacielu, po co siadasz na tej macie? Po co to robisz? Po co, jaka jest pierwotna motywacja tego? Jeżeli jest jakaś inna motywacja niż Bóg sam, to będziecie, to doświadczycie rozczarowania, prędzej czy później, zniechęcenia, znużenia, osłabienia. Dlatego, że nic się nie wydarza z tego, co sobie zaplanowałem. Nic się nie wydarza z tego, co wynikałoby z mojej wiedzy, także wiedzy wynikającej trochę z praktyki. Nic się z tego nie wydarza. Więc tak naprawdę nie chodzi tutaj ani o to, co ma się wydarzyć, ani o to, co się nie ma wydarzyć. Tu chodzi tak naprawdę o tą pierwotną motywację, żeby posłuchać głosu pasterza i dać się poprowadzić. To znaczy wyruszyć w tą podróż nie dlatego, że wiem, dokąd ona podąża, dokąd ona prowadzi, tylko wyruszyć dlatego ze względu na ten głos. Jeśli pytasz, dlaczego medytujesz, dlatego, że on mnie do tego wzywa. Dlatego, że czuję takie wewnętrzne wołanie. I to jest po prostu odpowiedź na to wewnętrzne wołanie. To wewnętrzne wołanie jest czymś bardzo znaczącym. Dlatego, że można robić różne rzeczy, ale dopóki nie czuję się tego wewnętrznego wołania. Każdy z was, który tu przyjeżdża, mnie zawsze wzruszacie tym, jak tu przyjeżdżacie. Ja sobie zawsze myślę, przyjeżdżają tu, mogliby sobie pojechać na weekend gdzieś indziej, mogliby sobie całkiem inaczej to, a jeszcze szczególnie to się uśmiecham do tego w środę zawsze, wiecie? Bo w środę, jak jadę samochodem na uniwersytet, to w radio ciągle trąbią o weekendzie. Już w środę, nie? Przygotowanie na weekend. Jak przeżyć weekend, gdzie idziesz na imprezę, jak tam w ogóle wszystko i tak. Całe życie kwitnie wokół weekendu. I potem ja sobie tak myślę, a oni przyjeżdżają tutaj, żeby w tym hardkorze tu przeżyć te trzy dni. No to jest niesamowite, ale przyjeżdżacie to dlatego, że jest to wołanie. Że jest ta potrzeba, ta potrzeba nie tylko myślenia o Bogu, nie tylko słuchania o Bogu, ale spotkania z Nim. I ta pierwotna potrzeba spotkania z Nim samym jest czymś, co jest podstawą tego wyruszenia w ogóle w tą pielgrzymkę. Jeżeli tam tego nie ma, to oczywiście wyrusza się z różnych motywacji. Wyruszamy. Myślę, że to też jest tak, że motywacje z czasem się też oczyszczają. Nie? To jest tak jak ze wstąpieniem do klasztoru. Ktoś przychodzi i chce zostać benedyktynem, bo mamy fajny kaptur. To może być wystarczająca medytacja, wystarczająca motywacja do rozpoczęcia życia zakonnego, ale nie wystarczająca do tego, żeby wytrwać w klasztorze. Bo może być tak, że na którymś kapitule generalnie ściągniemy te kaptury i co wtedy? Się powołanie kończy, nie? Ale może być wystarczającym punktem do rozpoczęcia. Natomiast nie jest już wystarczający do tego, żeby to kontynuować. I to już jest cały proces dalej dojrzewania w tym wszystkim, żeby to się zaczęło oczyszczać. Że rzeczywiście sobie pomyślisz po 15 latach, rozpocząłem tą medytację, bo mi się poduszki podobały, że się tak fajnie na niej siedzi, ale dzisiaj już te poduszki nie mają znaczenia. Nie? Już nie ma znaczenia to wszystko, co jest zewnętrzne. Ma znaczenie tylko to wewnętrzne wołanie. Ale to wewnętrzne wołanie też się odkrywa w trakcie. Nie? Powoli się rozpoznaje ten głos. Myślę, że to jest też tak, że te owce się uczą słuchać. Słuchając, uczą się rozpoznawać ten głos. Trochę to jest podobne do tego, co się dzieje w trakcie procesie medytacji, kiedy siadamy i tak naprawdę nasza koncentracja, nasza bierna aktywność nie idzie w kierunku powtarzania. To nie ty mówisz. Jeżeli ty mówisz, to jest tylko jeden z wielu głosów w twojej głowie. Ta bierna aktywność dąży do tego, żeby wewnętrznie wsłuchać się w te słowa, które się tam powtarzają. Tak jak się wsłuchujesz w echo w studni, które się odbija. Tylko tyle. I wsłuchujesz się w to powtarzane słowo, które tam rezonuje w tobie. To jest tak naprawdę zasłuchanie się w ten głos. To jest to, przez to zasłuchanie rozpoznaje się tak naprawdę to wołanie. Ono zaczyna dopiero rozgrzewać to serce, czyli budować tak naprawdę zaufanie. I myślę, że tak, to jest jeden z takich najbardziej chyba znaczących owoców na drodze medytacji, że wszystko odpada, a zostaje zaufanie. Zostaje zaufanie w takiej nagiej wierze, że no tak naprawdę no nic mi już więcej nie zostało. Tylko on sam. Nic mi już więcej nie zostało. Nie mam już żadnych innych podpórek. Albo nie chcę mieć żadnych innych podpórek. Tylko on sam. To jest to, co się oczyszcza. I też to zaufanie buduje się, że tak naprawdę... No i co z tego? To ciągłe pytanie z tym wszystkim, co ci się pojawia w życiu, co przeżywasz jako trudność, jako niebezpieczeństwo, jako zagrożenie. To jakoś na poziomie emocjonalnym nas dotyka i to przeżywamy. Ale na tym głębszym poziomie to się pojawia to, no i co z tego? No i co? No i co to mi może zrobić? Co to mi może zrobić? To jest ten moment, w którym tak naprawdę przechodzi akcent z tego pierwotnego mojego działania i starania się o to, żebym ja tutaj wypełnił zadanie najemnika, do pójścia za posłuchania tego głosu. To jest też ta modlitwa, która nas prowadzi do tego, co Jezus mówi na samym końcu tej Ewangelii. Ja przyszedłem po to, żeby owce miały życie i miały je w obfitości. Co to znaczy mieć życie w obfitości? Sprawdziłem w słowniku, co to znaczy obfitować. Opływać w, mieć pod dostatkiem, to znaczy obfitować. Mieć pod dostatkiem wszystkiego, to znaczy, że obfitujesz. No, w tym wypadku to życzę wszystkiego najlepszego. Czy to jest rzeczywiście równoważne z tym, bo są takie doświadczenia, że ludzie mają wszystko i nagle doświadczają pewnego momentu, czy kryzysu, czy tak jak kiedyś tam czytałem w takiej książce, że trzeci człowiek, najbogatszy człowiek na świecie, który no obfituje we wszystko. Nagle się dowiaduje, że ma bardzo złośliwego raka i zostało mu nie więcej niż 3 miesiące. No i co wtedy z tego obfitowania? Gdzie jest to życie w obfitości? Gdzie jest ten fundament tego wszystkiego? Rodzi się wtedy tylko strach, panika, lęk i to wszystko, co jest z tym wiązane, bo nie tam jest położone to, co jest najistotniejsze. Nie tam jest położone to, co najistotniejsze. To życie w obfitości to jest właśnie to pójście za, w pełnym zaufaniu. Pójście za. Tak naprawdę nic więcej ci już nie potrzeba. To jest ta droga medytacji, o którą tutaj chodzi tak naprawdę. Nie chodzi nawet o powtarzanie. Nie chodzi o to, czy ty robisz to w taki sposób, czy w inny sposób. Tu chodzi o ten wewnętrzne zasłuchanie w ten głos, żeby się dać poprowadzić. Żeby wiedza o Bogu nie przeszkadzała ci spotkać się z Nim samym. Żeby rozumowe myślenie o tym, jak to ma być i co masz przeżywać, nie przeszkadzało ci w samym doświadczeniu. Po prostu to zostawiasz, dajesz się, zasłuchujesz się w to słowo, które cię prowadzi i prowadzi i prowadzi, dajesz się poprowadzić. To jest to tak naprawdę, o co chodzi. Wtedy buduje się też relacja. Ta relacja, którą my tu z Darkiem ciągle nazywamy taką adoracyjną pielęgnacją takiego adoracyjnego spojrzenia, adoracyjnego bycia. Cokolwiek robisz, gdziekolwiek jesteś, żeby to pielęgnować. Bo to jest to doświadczenie pójścia, zasłuchania, tej głębokiej egzystencjalnej świadomości, że Bóg jest nie tylko gdzieś tam, jest tu. Jest teraz. To jest to, o co tak naprawdę chodzi. I to wiąże się z bezpośrednim doświadczeniem. My możemy być jak te owce w stadzie, wszyscy razem, i tak jesteśmy. Ale tak naprawdę każdy z nas ten głos słyszy indywidualnie. I dlatego za nim idzie. Może być tak, że czasami po prostu idę, bo inni idą. Jeszcze nie wiem do końca, o co tu chodzi, ale jak idą, no to ja też idę. Nie? Dopiero potem się uczę tego, że tak naprawdę oni idą, bo słyszą ten głos. Bo to jest coś, co pociąga, co woła ze środka. I to jest przedmiot doświadczenia. Doświadczenia. Kwestia zaproszenia do tego, żeby nie skupiać się na tym, co ludzie mówią o Bogu. Nie skupiać się na tym nawet, co ja wam mówię, albo inni, albo nawet Ojciec Święty, co wam mówi o Bogu. To są tylko pewne wskazówki, to jest tylko pewien obraz, to jest tylko pewna zachęta, to jest tylko pewne podprowadzenie, nic więcej. To jest tylko pewien sposób dzielenia się. Natomiast tak naprawdę wszystko to czeka na odkrycie w doświadczeniu. A inaczej się tego nie da, jak tylko wyruszenie w pełnym zaufaniu. Z drugiej strony, jeśli nie ma tego zaufania, to masz obawę przed tym, czy wyruszyć. Masz obawę przed tym, czy wyruszyć w tą podróż. Zaczyna się wtedy, jest pewien taki etap, myślę, że w medytacji też jest ten etap, kiedy po prostu zatrzymuje się na pewnym swoim własnej praktyce. Ale słuchajcie, tak naprawdę każdy z nas jest wolny i może wybrać to, co chce. I tu nie chodzi o to, że jest coś najlepszego i lepszego. Nie chodzi o żadne wartościowanie. Chodzi o to, że w wolności możesz to podjąć. Jest taka praktyka i są takie osoby, które praktykują swoją praktykę. Tak bym to określił. To jest takie dobre określenie. Praktykują swoją praktykę. I to im wystarcza. Dobrze się z tym czują. Pomaga im to. Nie mówię tylko o medytacji tutaj naszej, ale w ogóle o jakiejś swojej praktyce. Także tak naprawdę chodzi o to, żeby w tej wolności, jeśli chcesz, to nie możesz się zatrzymać tylko na tym etapie praktykowania swojej praktyki. Musisz dać się poprowadzić dalej, poza twoją praktykę. Głębiej niż twoja praktyka. Niż tylko to, co ja sobie tak już mam obcykane, już wiem co, jak, kiedy siąść. Jak zawinąć nogę, jak oddychać, co się dzieje. Nawet innych mogę rzucić. To nie, już nie o to chodzi. Jeśli chcesz, możesz wybrać to, żeby dać się poprowadzić jeszcze dalej. Jeszcze głębiej. Poza praktykę. Poza to, co jest tylko moje takie formalne. Podstawą wszystkiego jest zaufanie i tak naprawdę fundamentem tego, do czego powinniśmy wracać, ja często o tym wspominam także braciom w nowicjacie, te słynne słowa, które Benedykt przytacza, to są słowa, które Pan Jezus kieruje do Judasza. Ale one są bardzo ważne. Przyjacielu, po coś przyszedł? Po coś przyszedł do tego klasztoru? Po co zacząłeś to? Po co to praktykujesz? Po co to robisz? Żeby szczególnie w tych chwilach takich, kiedy masz różne myśli na ten temat, masz różne spodziewania na ten temat, masz różną wiedzę na ten temat, żeby w tej całej wiedzy, spodziewaniach, oczekiwaniach wrócić do tej podstawowej motywacji. Ale po co? Po co? Gdzie jest korzeń tego wszystkiego? Gdzie jest fundament tego wszystkiego? Jeżeli wrócisz do tego fundamentu, to jest dużo łatwiej. Dużo łatwiej, bo te wszystkie ludzkie takie oczekiwania odpadają. To wszystko, co tak bardzo świeciło na początku, już blednie. Już blednie. To powrót do tej pierwotnej motywacji, co jest coś, co tak naprawdę też daje poczucie bezpieczeństwa. I to jest też coś, co prowadzi do odkrycia zaufania. Rozpocząłem tą praktykę i ją kontynuuję, bo ufam tylko jednemu. Bo ufam tylko jednemu. Ponieważ to jest wołanie, z której jest ze środka. To jest potrzeba serca. Ponieważ jest ta potrzeba serca, dlatego odpowiadam na tą potrzebę serca. Nie ma żadnej innej motywacji, która stoi u podstaw medytacji. Mogą być jakieś inne, które mają dojrzewać do tej najgłębszej, tak jak w każdym innym wyborze. Myślę, że to jest tak, tak się dzielę z wami tymi przemyśleniami ostatniego tygodnia. To nie są jakby nowe rzeczy, bo wszyscy to wiemy, ale w tym obrazie pasterza jest coś ujmującego, ponieważ on jest niesamowicie bliski. On jest niesamowicie bliski, on jest niesamowicie łagodny. Tam nie ma żadnej agresji, tam nie ma żadnego wymuszania, tam nie ma żadnego egzekwowania. Tam w tym obrazie nie ma ani krzty jakiejkolwiek przemocy. Sama łagodność. On otwiera bramę i woła owce po imieniu, a one po prostu idą. Nic więcej. Jak już nawet powiesz najemnik, to już w samym tym wyrazie najemnik jest tyle agresji i tyle egzekwowania różnych rzeczy, że już mam strach. Teraz na pewno się mnie coś zapyta, na pewno będzie chciał coś, żebym mu odpowiedział, wyjaśnił, dlaczego tak, a nie inaczej. Już jest koniec. Tutaj nie ma żadnych egzaminów. To jest tylko wołanie po imieniu i one wychodzą. Nic więcej. I tak naprawdę to prowadzi do tego doświadczenia. Przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.